Witam Was, drodzy. Dzisiaj w naszej parafii wykorzystujemy ten dzień, tę niedzielę, do tego, by przypomnieć sobie, że mamy w Kościele rok jubileuszowy. Zaczął się w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kilka miesięcy już minęło, a zakończy się 6 stycznia roku przyszłego. Myślę, że pamiętamy hasło, które papież Franciszek nam pozostawił, które winno nam przez ten czas, tego roku jubileuszowego, towarzyszyć. To hasło to pielgrzymi nadziei. Chciałbym dzisiaj przy tym haśle się z Wami zatrzymać. Nie będziemy mówić o tym, kto to jest pielgrzym, ani co to jest pielgrzymka, bo to doskonale wiemy. Nasze życie ziemskie jest pielgrzymką, tak mówimy. Pielgrzymujemy. Jesteśmy tu tylko na chwilę, jesteśmy tylko przechodniami. W naszej parafii jest wiele okazji do tego, by stać się pielgrzymem, by pielgrzymkować czy pielgrzymować. W tych ostatnich miesiącach pielgrzymek było całkiem sporo. Byliśmy w Pasierbcu, w Limanowej, w Lipnicy Murowanej, w Ludźmierzu, w Myślenicach, w Zakopanem na Krzeptówkach. Pijarski klub seniora był w Gidlach, niektórzy z Was byli w Płokach u księdza Michała Rapacza, byliśmy w Mogile przecież na odpuście, to też była pielgrzymka parafialna. We wtorek znów pielgrzymujemy, jedziemy na Jasną Górę. Każdy, kto chce, może być pielgrzymem właśnie w praktyce. Dlatego przy słowie pielgrzym nie będę się zatrzymywał, ale chcę Was dzisiaj zachęcić i zaprosić, i na wszystkich mszach świętych zapraszam obecnych do tego, byśmy zastanowili się, co to jest nadzieja. Co to znaczy, że mamy być pielgrzymami nadziei? Bo wiecie, papież wymyślił, a my możemy w ogóle tego nie rozumieć. Kiedy człowiek chce mówić o świetle, to byłoby dobrze, gdyby miał doświadczenie ciemności. I wtedy łatwiej pewne rzeczy zrozumieć przez kontrast. Kiedy chcemy mówić o tym, że jest nam ciepło, to fajnie, gdybyśmy mieli doświadczenie zimna. Wtedy łatwiej jest pewne rzeczy zobaczyć. Kiedy my dzisiaj chcemy mówić o nadziei, to dobrze jest najpierw zobaczyć beznadzieję. A zobaczyć beznadzieję wokół nas wcale nie jest tak trudno. Wystarczy się trochę rozejrzeć. Słuchajcie, wiele beznadziei widać wokół nas. Jak popatrzymy na cały świat, na przykład wojny, konflikty zbrojne, zobaczcie. Nie wiem, czy wiecie, ale taki instytut w Kopenhadze w maju 2025 zbadał i wydał raport, że w 2025 roku toczy się na świecie łącznie 57 zbrojnych konfliktów. My dobrze wiemy o tym, który toczy się za naszą granicą, na Ukrainie. I generalnie ten konflikt nas najbardziej interesuje. No może jeszcze konflikt w Ziemi Świętej, ale 57 konfliktów na całym świecie. Zobaczcie, ile ludzi ginie, ile krwi się przelewa. Sytuacja jest beznadziejna, bo nic nie wskazuje na to, że to się zmieni. Ci, którzy ten raport tworzyli, mówią, że jest coraz więcej. Od czasów II wojny światowej to jest największa ilość konfliktów zbrojnych. Beznadzieja. Beznadzieja. Jeżeli jeszcze do tego doliczymy na przykład kataklizmy, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, to wszystko, o czym media donoszą, to wcale nie budzi naszej nadziei. Jak pomyślimy sobie o terrorystach, o atakach, które są przeprowadzane, jak pomyślimy sobie o tym, że w ciągu jednej minuty na świecie z głodu umiera 11 osób, w jednej minucie 11 osób umiera z głodu, beznadzieja, zobaczcie. I nie ma ratunku, nie ma wyjścia, nikt nie jest w stanie zmienić tych sytuacji, po ludzku beznadziejnie. Jak popatrzymy sobie pod kątem moralności, też beznadzieja. Zobaczcie, w jak wielu miejscach nie ma dziś moralności. Kolejne kraje pozwalają na aborcję, na eutanazję. Europa się starzeje, niż demograficzny, także w Polsce. Wielu ludzi się zastanawia, jak ta nasza ojczyzna będzie wyglądała za 20, 30, 40 lat. Kto na nas będzie wtedy pracował, skoro tego młodego pokolenia tak niewiele? Beznadzieja. Jak popatrzymy sobie na Kościół, beznadzieja. Kolejne skandale, przestępstwa. Księża, którzy zamiast przy ołtarzu powinni być za kratkami. Coraz większy analfabetyzm religijny, coraz więcej ludzi obojętnych religijnie, coraz więcej nawet spośród tych, którzy do kościoła chodzą, nie wierzy w istnienie piekła. Hulaj dusza, piekła nie ma, rób ta co chce ta. Coraz więcej młodzieży wypisującej się z katechezy, pustoszejące seminaria, nowicjaty, coraz mniej ludzi w kościołach, bez nadzieja. Jak do tego jeszcze dołączymy, czy pomyślimy o internecie, ile zła wchodzi w nasze serca, w nasze głowy przez internet, przez pornografię, nieczystość, temat prostytucji, narkotyki. Zobaczcie, beznadzieja. Dobrze, że nakreśliłem taki straszny scenariusz. Nie po to, by was, drodzy, zdołować, tylko po to, żeby powiedzieć, o co chodzi w tej chrześcijańskiej nadziei. Chrześcijańska nadzieja polega na tym, że my się mamy wznieść ponad to wszystko, co jest beznadziejne. Wznieść się wyżej. Popatrzeć na ten cały bałagan w tych wszystkich sferach i płaszczyznach niejako oczyma Pana Boga, bo chyba nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że Panu Bogu z ręki się nic nie wymsknęło. To nie jest tak, że Pan Bóg stracił kontrolę nad Kościołem, nad światem. No nie. Nadzieja chrześcijańska to jest spojrzenie na to wszystko oczyma Pana Boga. To jest powiedzenie: jest źle, ale do zła, do grzechu nie należy ostatnie słowo. Pan Bóg jest nad tym wszystkim. Jest wiele definicji nadziei. Można sobie wygooglać w internecie, zajrzeć do słownika. Wiele definicji mądrych, ale większość to są definicje takie świeckie, laickie. Ja chcę wam dzisiaj przytoczyć definicję chrześcijańskiej nadziei. Nadzieja to głębokie przekonanie o prawdziwości i spełnieniu się Bożych obietnic. Nadzieja to głębokie przekonanie o prawdziwości i o możliwości spełnienia się Bożych obietnic. Zobaczcie, gdzie mamy te Boże obietnice. Mamy je tutaj. Tu są Boże obietnice. Bóg nam dał obietnicę na piśmie. Jeśli zawieracie z kimś umowy, to wiecie, że napisanie umowy, spisanie jej na piśmie i podpisanie daje gwarancję jej wypełnienia. Jeśli ktoś zawiera umowę z kimś na gębę, to może się rozczarować, bo taką umowę łatwo jest złamać. A Bóg nam dał na piśmie, w Piśmie Świętym, swoje obietnice. I nasza chrześcijańska nadzieja jest zbudowana na tym, co mamy tutaj. Trzeba by, drodzy, usiąść, wziąć do ręki Pismo Święte i kartka po kartce, rozdział po rozdziale przeczytać i wyczytać, co nam Bóg obiecuje. Czy Bóg nam obiecuje, że nie będzie wojen? Nie. Diakon przed chwilą przeczytał w Ewangelii. Będą wojny. Czy Bóg nam obiecuje, że nie będzie kataklizmów, wypadków, nieszczęść? Nie, będą. Będą. Czy Bóg nam obiecuje, że nie będzie prześladowania chrześcijan? Nie. Jezus odwrotnie mówi nam w Ewangelii: mnie prześladowali i was będą prześladować. Czy Bóg nam obiecuje, że nasze rodziny będą zawsze piękne, szczęśliwe, zgodne? Nie. Jezus powiedział, że przyszedł na ten świat i od tej pory ludzie pod jednym dachem będą podzieleni. Ojciec przeciw synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, synowa przeciw teściowej. Czy ktoś nam obiecuje, że nie będzie zgorszeń na świecie? Nie, będą zgorszenia. Jezus mówi, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada temu, przez kogo przychodzą. Czyli zobaczcie, te nasze nadzieje często prowadzą nas do rozczarowania, bo my często oczekujemy czegoś, czego Bóg nam nie obiecał. Mamy oczekiwania, które nie mają pokrycia w piśmie, na piśmie. To pismo, Boża obietnica podpisana jest, słuchajcie, nie byle czym, bo krwią samego Jezusa Chrystusa. Taka pieczątka. Ludzie nas zawodzą. Programy polityczne nas zawodzą. Programy duszpasterskie w Kościele nas zawodzą. Mnóstwo rzeczy nas zawodzi. I dlatego często przychodzi do nas poczucie beznadziei. Ale jeśli trzymamy się tego, co Bóg nam dał na piśmie, w piśmie, to jesteśmy ludźmi nadziei. Co nam dał? Nie będziemy teraz kartka po kartce tego wszystkiego śledzić, ale wystarczy, drodzy, kilka rzeczy przywołać. Na przykład u proroka Jeremiasza Bóg mówi tak: ukochałem Cię miłością odwieczną. Czyli co? Jeszcze zanim się urodziłem, zanim się pojawiłem na tym świecie, ba, jeszcze zanim świat cały się pojawił, Bóg już mnie znał i mnie kochał. Dalej, w liście do Rzymian tak pięknie czytamy: nic nas nie może odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Nic nas nie może odłączyć. Nawet mój grzech, nawet przestępstwo, nawet zbrodnia, nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. U Izajasza czytamy, że nawet gdyby matka zapomniała o swoim niemowlęciu, to Bóg nigdy o nas nie zapomni. I zobaczcie, i to jest źródło naszej nadziei. Ta Boża obietnica, że Pan Bóg jest nad tym wszystkim. My często, drodzy, bardziej ufamy temu, co nam proponuje świat, niż temu, co nam obiecuje Bóg. A w życiu chrześcijanina proporcja powinna być odwrotna. Więcej Boga, więcej Pisma Świętego. Pismo Święte pomaga nam po Bożemu patrzeć na różne trudne rzeczy, które się dzieją choćby w naszych rodzinach. Zobaczcie, choćby w naszej ojczyźnie. I tak dalej, i tak dalej. Źródłem naszej chrześcijańskiej nadziei nie są ludzkie słowa, tylko Słowo Boże ubrane w przepiękne obietnice, które Bóg nam zostawił. Zobaczcie, no z tym tematem nadziei chrześcijańskiej łączy się radość. Człowiek nadziei nie może być smutny. Człowiek nadziei, czyli ten, który wierzy, że coś dobrego się wydarzy, to musi być człowiek optymizmu. Tymczasem zobaczcie, my przychodzimy do kościoła, karmimy się Ewangelią, przez chwilę jej słuchamy, a potem wychodzimy i jesteśmy często zdołowani. Często jesteśmy smutni, przywaleni przez to, co negatywne w tym świecie. Często odważy się tak powiedzieć, ludzie, którzy nie przychodzą do kościoła, mają w sobie więcej optymizmu niż ci, którzy przychodzą. Tak jakbyśmy się tutaj karmili smutną albo złą nowiną, a przecież Ewangelia to jest dobra nowina. Dalej, nadzieja chrześcijańska łączy się z cierpliwością. Ja wiem, że coś dostanę, że to coś dobrego się stanie. Nie wiem tylko kiedy, więc muszę być cierpliwy. Jeżeli tak wielu ludzi dzisiaj żyje w poczuciu beznadziei i bez sensu, to pewnie dlatego, że nie są ludźmi cierpliwości. Wielu dzisiaj, zobaczcie, ma problem z cierpliwością. Spróbujcie na czas nie ruszyć na zielonym świetle. Od razu was strąbią. A to często pół sekundy, nie? Trudno jest być człowiekiem nadziei, kiedy się nie jest człowiekiem cierpliwości. Kolejna rzecz, zobaczcie, cierpliwość połączona z nadzieją to jest coś, czym my, chrześcijanie, musimy się dzielić z innymi. Właśnie do tych, którzy nie przychodzą tutaj, do tych, którzy nie czytają Biblii, do tych, którzy nie poznają Boga, bo się powypisywali z katechezy i tak dalej, do tych, którzy podważają autorytet papieży, biskupów, my mamy iść do nich i my mamy iść z tym przekazem nadziei. Mamy im pokazać, jak na to wszystko, co trudne, patrzeć oczyma Pana Boga. Dzisiaj zobaczcie, czytaliśmy, Krzysztof przeczytał nam w liście do Tesaloniczan o tym, co Paweł napisał tym Tesaloniczanom, którzy zaczęli wierzyć w Jezusa. I oni doszli w pewnym momencie do wniosku, że wiara to wszystko, że oni już nie muszą pracować, że nie muszą już się starać, że tylko teraz mają się modlić i czekać, kiedy ta ich nadzieja chrześcijańska się spełni. I Paweł mówi, nie, nie, nie. To, że jesteś człowiekiem nadziei, to nie znaczy, że masz tylko teraz się modlić i nic więcej. Masz pracować. Masz ewangelizować. Być może w nas też może się zrodzić teraz takie myślenie, że no jak jest tak dobrze, to już nic nie trzeba robić, nie? Tylko teraz wziąć ten różaniec i czekać, kiedy te wszystkie nadzieje z Pisma Świętego się wypełnią. No nie. Jako chrześcijanie, ludzie nadziei, mamy iść do innych. Właśnie mamy ewangelizować. To jest nasza misja. Wiecie, ja czasami spotykam się teraz z mnóstwem różnych osób i choćby w konfesjonale, czy w kancelarii, czy przeróżne są okazje, nie? Coraz częściej, od niedawna to robię, coraz częściej zadaję sobie pytanie, czy drugi człowiek po spotkaniu ze mną odchodzi lepszy. Czy ja zapalam nadzieję, choćby u tych chorych, którzy przychodzą do kancelarii i się czasem wypłakują? Czy nie jest tak przypadkiem, że choć mam dawać nadzieję, zapalać nadzieję, to czy nie sprawiam, że ta nadzieja w ludziach gaśnie? No, takie pytanie sobie stawiam coraz częściej, choć przyznaję, nie od dawna. I na koniec, drodzy, jeszcze jedna myśl. My mamy prawo mieć nadzieję, jesteśmy ludźmi nadziei. Pan Bóg chce, byśmy mieli nadzieję zbudowaną na Jego Słowie. Ale nigdy nie zapominajmy, drodzy, o tym, że Bóg, patrząc na każdego i na każdą z nas, też ma nadzieję. Bóg patrzy teraz na nas i ma z nami związane swoje nadzieje. Pewnie chce, żebyśmy byli Mu wierni, że jako ci umiłowani od wieków nigdy się Go nie zaprzemy, nigdy Go nie zepchniemy na margines naszego życia. To na pewno jest nadzieja Pana Boga, którą ma w stosunku do nas. Na pewno Bóg ma nadzieję, że my jako ci chrześcijanie wierzący będziemy głosić Jego Ewangelię, będziemy uczyć przykazań, sami będziemy tych przykazań przestrzegać. Na pewno Bóg ma nadzieję, że my, którzy się tutaj gromadzimy, będziemy ten świat ewangelizować. Pójdziemy z Ewangelią do ludzi, będziemy mówić o Bogu. Nie będziemy się wstydzić znaku krzyża czy tego, że mam krzyżyk na piersi. Bóg ma nadzieję. To nie tylko człowiek ma prawo do nadziei. Bóg też ma nadzieję. Dobrze będzie, kochani, i o to przynajmniej od czasu do czasu się módlmy, żebyśmy tych nadziei, które Bóg w nas pokłada, nigdy nie pogrzebali. A jeśli te Boże nadzieje spełnimy, to Pan Bóg na pewno kiedyś nas za to wynagrodzi. Amen.